Wracamy do naszych historii ludzkich w momencie zamknięcia, kwarantanny, zarazy, zatrzymania życia, lockdownu. Od proroka Jonasza przez Tomasza Zakwinu wędrujemy teraz do Florencji w trakcie prawdziwej i przerażającej zarazy czarnej śmierci roku 1348. Giovanni Boccaccio w prologu do jednego z najsłynniejszych, w jakimś sensie swego czasu najbardziej skandalizujących dzieł europejskiej literatury, w prologu do Dekamerona, przedstawia nam znany, słynny obraz Florencji czasów zarazy, charakteryzuje różne ludzkie zachowania, zaczynając od takiej obojętności. On to rysuje jako obojętność ludzi, którzy na wieść o zarazie zamykali się w domach, żeby przetrwać. To w jakimś sensie rzecz, którą na pierwszy rzut oka, tak, wydawałoby się, że my dzisiaj powtarzamy wezwania do tego, żeby się izolować. Niemniej, gdy Boccaccio to w jakichś czarnych barwach pejoratywnie opisuje, to dlatego, że tam chodzi mu przede wszystkim o ten rodzaj, ten rys ostrego egoizmu, niezainteresowania losem innych. My dzisiaj próbujemy zupełnie czegoś innego. Wiemy, że nasze zachowania, nasze izolacje, nasza umiejętność dyscypliny ma służyć także innym ludziom, tak? Niemniej ten rys egoizmu, odwrócenia się od innych, oczywiście jest przestrogą także i dla nas. Mówi także Boccaccio o próbach ucieczki, tak? Gdzieś poza miasto dotknięte zarazą, każdy gdzieś do jakiejś posiadłości, jakiejś wsi, miasteczka, poza miasto. Tak sobie wyobrażamy z dzisiejszą naszą wiedzą o tej czarnej zarazie, że to oczywiście jest świetny sposób na jej rozniesienie wszędzie. To dzisiaj pierwsze skojarzenie, jakie nam przychodzi. Wtedy to nie zdawano sobie sprawy z tego mechanizmu zarazy, możliwość ucieczki gdzieś, naturalne skojarzenie wobec niebezpieczeństwa w wielu wypadkach i no cóż, w praktyce rozniesienie tej epidemii dalej. W końcu także trzeci typ zachowań, o którym mówi Boccaccio, ludzie, którzy pragną właśnie uciec przed zarazą w pijaństwo, w jakąś amoralność. No cóż, po prostu za przeproszeniem, co użyjem, to dla nas, tak? To jest ta próba takiego bezsilnego mierzenia się z niewidzialnym zagrożeniem, pewnie też gdzieś obecna w dzisiejszym czasie, na szczęście powściągana przez różne zarządzenia, ale takich zachowań też, zwłaszcza w początku naszej epidemii, nie brakło. I gdzieś w środku tego wszystkiego opisuje Boccaccio tę sytuację, która jest punktem wyjścia dla całego utworu, mianowicie siedem panien czy siedem niewiast, młodych, najmłodsze 18 lat, ale wszystkie nie starsze niż 28. Spotykamy je w kościele. One rankiem we wtorek przyszły na mszę do kościoła Santa Maria Novella. Wysłuchały mszy. Cóż, zarządzenia sanitarne tamtego czasu nie przewidywały tego, że można się również i na mszy zarazić. Nie wiemy, jak się tam w czasie mszy zachowywały, na ile to była sytuacja niebezpieczna, także epidemiologicznie. No cóż, to był czas, w którym z wielu z tych różnych okoliczności nie zdawano sobie sprawy. Natomiast jest to jakoś znaczące, symboliczne. Spotkanie tych pań, które stają się narratorkami, nie zawsze, ale od czasu do czasu coraz bardziej pieprznych, obyczajowo opowiastek, te panie spotykają się, ich punktem wyjścia jest do tych opowiastek jest spotkanie na mszy świętej. Potem rodzaj takiego modlitewnego kręgu, a potem wreszcie właśnie taka myśl, żeby każda po kolei opowiadała jakąś historię. Kolejne historie inspirowane jakimś charakterystycznym problemem. Każdy, kto czytał więcej lub mniej z obszernego utworu Decameron, z tego ciągu opowieści, zdaje sobie sprawę, że bardzo rozmaite, na ogół jednak ukazujące słabości, moralne słabości charakteru ludzkiego, jakąś taką potoczność, bo nawet te przekroczenia są takie raczej godne śmiechu niż przerażenia. Tak? To ludzie, którzy w najróżniejszy sposób są krętaczami, w najróżniejszy sposób są nawet nie tyle perwersyjni, tak? Tylko po prostu jacyś banalnie. Ale historyjki są na tyle zajmujące, tak? Że również właśnie zajęły trwałe miejsce w literaturze europejskiej. To, co dzisiaj przy tym naszym rozważaniu wydaje mi się interesujące, to właśnie ten moment przejścia od dewocji w najlepszym tego słowa znaczeniu, od nabożeństwa do tego bardzo specyficznego rodzaju kultury literackiej. Czy tak jest w naszym życiu? Czy ten moment tego napięcia na pewno jest także momentem, w którym rzeczy wzniosłe graniczą z bardzo nie tylko prozaicznymi, ale też takimi zmierzającymi do jakiegoś skandalu, do wyświetlenia, pokazania jakiejś ludzkiej słabości, tak? Ale może też inaczej powiedzieć, że czasami nam się wydaje, że tak jak te panie, że po spełnieniu jakiegoś religijnego czynu, obowiązku, wykonaniu tego, co wydaje się nam oczywiste, jak pójście rano do kościoła dla tych pań, w jednym z wspaniałych kościołów ich miasta, że potem właściwie człowiekowi pozostaje rodzaj literackiej plotki, opowieści o ludzkich małościach. Potem się zasiada na Facebooku i no cóż, nie mamy, pewnie nie snujemy tak wspaniałych utworów, nie są literacko tak dopracowane, ale snujemy tych narracji całe mnóstwo o słabościach bliźnich, o tym, co się złego wydarzyło, o tym, kto był głupi, o tym, jak śmiesznie ludzie nie potrafią utrzymać wysokiego tonu swojego życia, jak księża nie są wierni swojemu powołaniu. To wszystko. Tylko już nie, może nie na poziomie Dekameronu. Ale czy ten poziom usprawiedliwia? To jest dobre pytanie. Przepraszam, trochę wobec naszej ortodoksji zmysłu literackiego heretyckie, tak? Czy Dekameron wart jest tego, żebyśmy idąc jego torem tak właśnie myśleli o ludziach, o świecie? No nie jest Biblią na pewno, ale ta historia, czy owocem pobożności, owocem pójścia we wtorek na mszę jest opowiadanie sobie pieprznych historyjek, czy opowiadanie sobie historyjek pełnych gracji, elegancji, tak? Ale jednak jakoś zamkniętych w tym kręgu słabości, jednej słabości napędzającej drugą słabość. Czy potrafimy poza to wyjść? To jest pytanie także na ten dzisiejszy czas, bo dość niezwykłe, że krąg pobożnych niewiast z bractwa, zapewne jakiegoś modlitewnego, jest tak naprawdę grupą narratorek dekameronowych historyjek. Dziękuję dzisiaj Państwu za uwagę. Snujemy nasze myśli w tym czasie zamknięcia i będziemy do niektórych z tych wątków jeszcze wracali. Cóż, zastanawiam się, kiedy wrócą goście do konwersatorium. Pewnie również wtedy, gdy Państwo wrócą do swoich zwykłych miejsc pracy, do miejsc edukacji, do miejsc, w których robimy nasze zakupy, czy nadal takie same szalone jak kiedyś. W każdym razie tam, gdzie nasze plany, zamiary, pomysły nas poniosą. A dzisiaj zatrzymani w swoich miejscach pobytu. Pozdrawiam raz jeszcze. Do usłyszenia jak zwykle w konwersatorium w niedzielę o godzinie 13. Do usłyszenia. Paweł Milcarek.